Nasz region, Polska, świat. Wydarzenia, opinie, komentarze. Radiowa Panorama Tygodnia.
Na zegarze jest już 16 minut po godzinie 10. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Za techniczną stronę audycji odpowiadają Krzysztof Kosior i Piotr Wierzchoń. A gośćmi Panoramy Tygodnia są dzisiaj poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Poseł Jarosław Sachajko, Ruch Kukiz 15. Dzień dobry. I pan poseł Michał Krawczyk, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Zaczniemy od trwającego już właściwie od kilku tygodni serialu pod tytułem Rekonstrukcja rządu. Za koalicjantami w ramach Zjednoczonej Prawicy kolejna runda negocjacji. Wygląda na to, że będzie mniej ministerstw. Szykuje się powrót do rządu Jarosława Gowina, który według nieoficjalnych jeszcze informacji, jak rozumiem, ma stanąć na czele resortu rozwoju. Trwają też zabiegi, by no właśnie sprowadzić trochę do parteru Solidarną Polskę. I na początek mam pytanie do pana posła Czarnka, kiedy poznamy skład nowego rządu, no i czy będą w nim jakieś personalne niespodzianki?
Nie wiem, co to znaczy niespodzianka, bo dla jednego coś jest niespodzianką, dla drugiego nie, więc o niespodziankach nie chciałbym mówić, natomiast...
No mówię o nowych nazwiskach.
Myślę, że na pewno z rządu odejdzie parę osób, bo skoro ma się on skurczyć i dobrze o 25-30%, to parę nazwisk z rządu, z tych funkcji ministrów konstytucyjnych, niewykluczone, że przejdą z ministrów na sekretarzy stanu w poszczególnych resortach, rzeczywiście tych nazwisk będzie. Ja się cieszę z tego kierunku rekonstrukcji i czekam niecierpliwie już na to, kiedy się ten proces rekonstrukcji zakończy, po to, żeby wszyscy mogli przystąpić pełną parą do pracy, której jest co niemiara.
A to zadowolenie pana posła wynika z czego? Że będzie mniej
biurokracji? Tak, wynika z faktu, że dotychczasowa formuła rządu z 20 ministerstwami, zdaje się, i 24 ministrami konstytucyjnymi jest dość ociężała, można tak powiedzieć.
Ma być 12, no tylko pytanie, bo teraz mamy powoływanie kolejnych pełnomocników rządu. Czy to do spraw programu Czyste Powietrze, czy nasz lokalny poseł do spraw górnictwa, czy to się nie skończy tym, że będzie formalnie mniej ministerstwa tak naprawdę...
Ale proszę zwrócić uwagę, że pełnomocnik rządu do spraw na przykład górnictwa, czyli tych zmian w energetyce szeroko, nasz minister Artur Soboń jest jednocześnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i częścią Ministerstwa Aktywów Państwowych. To, że jest pełnomocnikiem rządu, daje mu dodatkowe jeszcze kompetencje i możliwości działania, ale on jest w ramach Ministerstwa Aktywów Państwowych, a w całej rekonstrukcji chodzi o to, żeby proces decyzyjny był zdecydowanie uproszczony, a on jest uproszczony, kiedy więcej spraw jest w jednym miejscu i nie musi biegać między poszczególnymi budynkami, resortami i ministrami konstytucyjnymi. W tym sensie rekonstrukcja zmierzająca do obniżenia, radykalnego obniżenia ilości ministerstw i połączenia działek, które są ze sobą kompatybilne, nie wiem, jak na przykład nauka z edukacją, czy jak na przykład ochrona środowiska z rolnictwem. Nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie, tylko mówię teraz o swoich wyobrażeniach. Jest niezwykle potrzebne i chciałbym, żeby to się już skończyło, dlatego że spraw do załatwienia jest dużo, a dzisiaj jest sytuacja taka, powiedzmy, zawieszenia
przed nowym rozdaniem. Te kolejne rundy negocjacji są związane z pewnym uporem koalicjantów?
Ja myślę, że to nie jest upór do każdego, wiecie państwo, no w każdych negocjacjach, nawet jak w domu o coś swojego negocjujemy, no to stawiamy swoje jakieś warunki, prawda, czy swoje oczekiwania, mamy swoje ambicje.
No i ambicje ma Solidarna Polska. Wicemarszałek Terlecki mówi, że trzeba znać swoje miejsce w szeregu.
No bo też nie można z ambicjami wychodzić ponad to, co jest możliwe i realne do zrobienia. No jeżeli jest Solidarna Polska, ma 18 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość 196, no to przewaga jest taka, że
Wiemy też, że bez posłów Solidarnej Polski nie ma większości.
Owszem, natomiast bez PiS-u też nie ma większości, żeby z drugiej strony uderzyć. W związku z tym, no, jeżeli zmniejszamy liczbę, ilość tych ministerstw, no to siłą rzeczy koalicjanci muszą się pogodzić z tym, że nie będą mieli po dwa resorty do zawiadywania, tylko po jednym. I tutaj w tym momencie rzeczywiście powinni się skupić nad tym, co mają do zrobienia Solidarna Polska. I pan minister Zbigniew Ziobro ma ogromną działkę wymiaru sprawiedliwości, w którym jest ogromnie wiele pracę do zrobienia.
I tutaj pewnie zmian nie należy się spodziewać.
Ja bym się nie spodziewał, aczkolwiek. Nie jestem decydentem.
Tymczasem w sprawie właśnie przyszłego rządu też pojawiły się, no można powiedzieć, sensacyjne doniesienia dotyczące naszego dzisiejszego gościa, bowiem pojawiły się informacje dotyczące, że miała paść rzekomo propozycja objęcia przez pana posła funkcji ministra rolnictwa. Ile w tym medialnych i politycznych spekulacji, ile rzeczywiście faktów? Zapytam pana posła Sachajkę bezpośrednio.
Na początek chciałem właściwie poprzeć to wszystko, co przed chwilą kolega powiedział. No właściwie my w studio bardzo się zgadzamy. Przy głosowaniach troszeczkę mniej poszczególnych, ale ten kierunek znacznego zmniejszenia liczby ministerstw jest jak najbardziej pożądany. Jeżeli popatrzymy na inne państwa, to tych ministerstw jest właśnie w okolicach 10, 12 do 15. My tutaj tę administrację rozdaliśmy
Ale też przy tej dyskusji była bardzo często pojawiły się te argumenty, o ile liczba resortów budziła mniej kontrowersji, to liczba sekretarzy i podsekretarzy stanu, bo to jest ta liczba, która, że tak powiem, ten ogólny rys obsady rządowej stwierdza. Prawda?
Problem jest jednak w ministerstwach, ponieważ te kompetencje się mocno zazębiają. Ja w poprzedniej kadencji, jak byłem przewodniczącym Komisji Rolnictwa, no z przerażeniem patrzyłem, jak przychodziło dwóch ministrów lub wiceministrów i oni na sali się spierali w zupełnie inne stanowiska wygłaszając. No w ramach jednego rządu to powinno się odbywać w kuluarach, w ministerstwach, a nie na sali sejmowej czy komisyjnej. Wracając do pana pytania, ta plotka, która mówiła o tym, że miałbym objąć tekę ministra, ona już pojawiła się 2 miesiące temu i cały czas się z tego tłumaczy. To jest plotka medialna, zakładam,
ale w sierpniu spotykał się pan z premierem Mateuszem Morawieckim.
Spotykałem się, ale wtedy jeszcze tej plotki nie było. Wtedy tylko chodziło prosto, żeby poprzeć wybory majowe korespondencyjne, na co nie było mojej zgody. W tej chwili wciąż ta plotka jest utrzymywana. Podejrzewam, że dlatego, że właśnie jest spór pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością a Solidarną
Czyli
Polską.
Czyli nie ma, panie pośle, nic na rzeczy w tym, że Solidarna Polska, znaczy, że ruch Kukiz 15, czy właściwie nowa partia w tej chwili, która została zarejestrowana, Kukiz K15, miałaby zastąpić w koalicji Solidarną Polskę właśnie?
To tak naprawdę nawet liczbowo nie jest możliwe, bo jest 6 posłów w Kukiz 15, a Solidarna Polska ma 18 posłów, więc to nie zgrywałoby się nawet z tego powodu. Myślę, że to było...
Ale wariant w takim razie dołączenia do Zjednoczonej Prawicy?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no Paweł Kukiz przed wyborami parlamentarnymi, jak myślał o startowaniu z jakichś list, to pierwsze kroki skierował do Prawa i Sprawiedliwości. Tylko u nas się nic nie zmienia. My poszliśmy do parlamentu z konkretnymi postulatami, które później zostały ubrane w projekty ustaw. Te projekty ustawa antykorupcyjna, tak żeby każdy urzędnik czy minister wiedział o tym, że jak się sprzeniewierzy, więcej pieniędzy publicznych na żadnym szczeblu nie będzie mógł dotknąć. Ustawa transparentna, tak żeby znowu nie musiał sam prezes pilnować, że ten czy inny minister swoją żonę na prezesa fundacji powoła, czy niekompetentną osobę. Kolejna właśnie ta ustawa kompetencyjna, żeby osoby, które obejmują stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, po prostu miały kierunkowe wykształcenie, cokolwiek o tym wiedziały, a nie były poseł, który nie dostał stanowiska w tej chwili. Z Onetu dowiaduje się, że jest w Radzie Nadzorczej Spółki Energetycznej, a wczoraj się dowiedzieliśmy...
Chodzi o Lucjana Cichosza.
Wczoraj dowiedzieliśmy się, że został dyrektorem stadniny w Janowie Podlaskim. No takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Więc to jest po prostu walka pomiędzy frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości i Koalicja Polska została wyciągnięta jak i taki oręż. Jak wy nie chcecie, to my sobie weźmiemy całą Koalicję Polską, to jest 30 posłów i was możemy zostawić. Chociaż no, wiemy o tym, że pan minister Ziobro ma resort siłowy, więc ma dostępność dostęp do różnych tajnych dokumentów, nie podejrzewam, żeby odszedł z rządu.
No ale też wiemy, że w ramach z kolei Koalicji Polskiej też nie ma jedności co do tego tematu, no ale...
Tu ważniejsze jest to, co byśmy mieli zrobić. I to jest dla mnie najważniejsze. I jeżeli będzie zgoda na realizację tych punktów, z którymi przyszliśmy do rządu...
To zamienicie PSL na Prawo i Sprawiedliwość.
Ja mam nadzieję, że cała Koalicja Polska dołączyłaby do rządu, bo trzeba po prostu... Albo chcemy być totalną opozycją i krytykować wszystko, co jest dla mnie absurdalnym, albo dawać dobre pomysły i brać odpowiedzialność za Polskę. No i o tym mówimy.
Jak te kulisy rekonstrukcji, przygotowania rekonstrukcji polskiego rządu widzi Koalicja Obywatelska, pan poseł Michał Krawczyk. I co pan sądzi na temat tych negocjacji, tego co już wiemy i czy pana zdaniem jest szansa, że ten przyszły rząd, który mamy poznać na przełomie września i października, będzie lepszy od obecnego?
Panie redaktorze, po pierwsze, podczas wprowadzenia użył pan, myślę, bardzo adekwatnego sformułowania, że mamy do czynienia z serialem. I to jest taki serial, ale bardzo marnej jakości według mnie. Zasadniczy problem polega na tym, że człowiek najbardziej zainteresowany funkcjonowanie polskiego rządu, mianowicie szef tego rządu, pan premier Mateusz Morawiecki, nie jest odpowiedzialny za rekonstrukcję rządu. Bo zobaczmy, gdzie się odbywają wszystkie spotkania, kto na konferencjach prasowych na ten temat się wypowiada i kto układa premierowi Morawieckiemu,
ale
szefowi rządu
tego nie ukrywa,
skład.
Bo jasne, nikt tego nie ukrywa. W tych negocjacjach biorą udział liderzy ugrupowań. Nie rząd jako taki, ale liderzy ugrupowań, które tworzą Zjednoczoną Prawicę. Solidarna Polska, Porozumienie i Prawicę.
Jasne, ja nie mówię, że ktoś to ukrywa, natomiast według mnie to jest sytuacja zadziwiająca, która nie powinna mieć miejsca, ponieważ to szef rządu, człowiek, który później będzie brał odpowiedzialność za skład rządu i za decyzję tego rządu, powinien być osobą, która gra pierwsze skrzypce w układaniu składu tego rządu. A wiemy o tym, że tak nie jest, bo wszystkie spotkania odbywają się na Nowogrodzkiej w gabinecie pana prezesa Kaczyńskiego i to on układa Mateuszowi Morawieckiemu skład rządu. Co według mnie z punktu widzenia usprawnienia zarządzania Polską, rządem, obszarami, o których przed momentem panowie mówili, stawia sprawę na głowie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, my cały czas nie dowiedzieliśmy się, jaki jest cel tej rekonstrukcji. Mówi się o tym, że będą... Jasne, zmniejszenie liczby ministerstw. Natomiast ja bym chciał wiedzieć, dlaczego, których, jaka jest koncepcja nowa na funkcjonowanie polskiego rządu. Dlaczego turystyka ma być połączona z kulturą, bo tak się mówi. Dlaczego nauka ma być połączona z edukacją, bo tak się mówi. A my o tym nie rozmawiamy, tylko dowiadujemy się, że może tak będzie, jeśli dogada się PiS ze swoimi koalicjantami. Jeśli Jarosław Gowin wróci do rządu, obejmie taki resort, jeśli Jadwiga Emilewicz odejdzie z rządu, to wtedy ten resort zostanie przy Prawie i Sprawiedliwości, będzie przypisany do Solidarnej Polski. Ale proszę mi pozwolić skończyć.
Ja wiem, tylko dopytam w tym wątku, czy pan w takim razie oczekuje, że tutaj obóz władzy chciałby, czy powinien rozpocząć ogólnonarodową debatę na temat...
Nie ogólnonarodową, ale chciałbym, żeby ludzie, którzy są odpowiedzialni za kształt tego rządu, przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki, wyszedł i powiedział, jak wyobraża sobie funkcjonowanie polskiego rządu w kolejnej kadencji wygranej po wyborach, jak ten rząd powinien, jak powinny być podzielone kompetencje, jakie powinny być zasadnicze sektory funkcjonowania polskiego rządu, bo wiemy, że liczba ministerstw ma się zmienić. A debata w tym momencie dotyczy stanowisk, dotyczy relacji między koalicjantami, dotyczy kto kogo, gdzie bardziej ogra i pozbawi jakiegoś ministerstwa bądź wsadzi kogoś ze swojej partii, a nie rozmawiamy o tym, jaki jest cel tej rekonstrukcji. I ostatnia kwestia. Padał taki argument, że doprowadzi to do ograniczenia kosztów funkcjonowania administracji rządowej. No, proszę państwa, nie doprowadzi do ograniczenia kosztów funkcjonowania administracji, a jeśli to w bardzo nieznacznym stopniu.
Dlaczego?
Bo jeśli stworzymy, chociażby podam przykład, przeniesiemy turystykę do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to pani minister ta czy inna, czy pan minister ten czy inny, będzie wiceministrem w Ministerstwie Kultury odpowiedzialnym za turystykę, bo to jest tak ogromny obszar, który nie będzie zarządzany tylko i wyłącznie przez dyrektora departamentu. To jest jedna kwestia. I druga na sam koniec. Jeśli chcemy ograniczyć koszty funkcjonowania administracji rządowej w Polsce, to ograniczmy chociażby koszty funkcjonowania kancelarii premiera, które przez ostatnie 5 lat wzrosły o 200 milionów złotych. To jest ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z tym, co było, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało rząd w Polsce w 2015 roku. 200 milionów złotych dodatkowych wydatków w samej kancelarii prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Od tego zacznijmy.
Jedno zdanie riposty poseł Jarosław Sachajko, jak rozumiem.
Ja tylko chciałem się odnieść do tego, że pan prezes Jarosław Kaczyński nie jest szefem rządu. Ja jednak to odbieram...
Chodzi na to, że jest.
Ja odbieram to jako pozytywną rzecz, bo on właśnie z tej perspektywy, nazwijmy to nowogrodzkiej, widzi więcej. No, pan premier, jeżeli jest premierem, to on naprawdę, widzimy, jeździ tu, jeździ tam, musi ogarnąć rząd. A taki właśnie takie spojrzenie z boku jest potrzebne, więc ja akurat to uważam za pozytywną rzecz.
I pan poseł Przemysław Czarnek.
No, proszę państwa, to jest śmieszne. No, pan Michał Krawczyk przed momentem powiedział, że nie powinien mieć wglądu w rekonstrukcję rządu prezes Prawa i Sprawiedliwości, ale powinna mieć opozycja. Znaczy, powinien rekonstrukcja odbywać się przy udziale premiera Mateusza Morawieckiego i opozycji,
nie,
ale nie panie pośle, nie wypada wypaczać wypowiedzi, to niech pan powie swoim kolegom w TVN-ie i sobie samemu, jak pan chodził z jakimiś głupimi wnioskami na kul, wypaczając moje wypowiedzi. Zostawmy tą kwestię. Natomiast przed momentem pan powiedział, że nie powinien rekonstrukcji dotykać prezes Prawa i Sprawiedliwości, ale wy powinniście wiedzieć, w którym kierunku pójdzie rekonstrukcja. No nie na tym rzecz polega i nie udawajcie, że gabinet Ewy Kopacz tworzony był przez Ewę Kopacz, a nie przez Donalda Tuska. Naprawdę.
A to jest właśnie
to, są ważniejsze sprawy do rozmowy.
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy powstrzymali przede wszystkim emocje, panie pośle.
Ja nie mam emocji, tylko śmieję się z pana, bo pan chce rekonstruować rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Dajmy jedno zdanie,
a ja bardzo poważnie do tego posłowie. Po pierwsze, nie widzę celu i pomysłu na tą rekonstrukcję, jedynie walkę o stanowiska i walkę o nową układankę w ramach koalicjantów. To jest pierwsza kwestia, a po drugie, jeśli chcemy ciąć koszty funkcjonowania, to co powiedziałem. I trzecia kwestia, nie jest normalnym, że premier odpowiedzialny za funkcjonowanie rządu nie ponosi odpowiedzialności za to, jak ten rząd będzie wyglądał,
ale
a
on
układał
to
Jarosław Kaczyński.
A ja wcale nie chcę,
jeszcze zdanie komentując to, co powiedział pan poseł Czarnek przed chwilą, ja wcale nie chcę i nie mam takich ambicji układania polskiego rządu wspólnie ze z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ będziemy
się,
zawsze...
Nie wycofuję się, tylko prostuję
nieprawdę, którą pan powiedział, bo ponieważ zawsze będziemy w opozycji.
Ale panowie, jak będziemy wszyscy razem, to nikt z tego nic nie zrozumie, tym bardziej nasi słuchacze. Przemysław Czarnek, jedno zdanie w tym temacie i kończymy.
Rząd jest rządem tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, która ma większość w Sejmie dzięki wyborcom. I Prawo i Sprawiedliwość jako ugrupowanie z jej prezesem odpowiada za całość rządu i całość jego działania, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki, który ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za funkcjonowanie tego rządu. Więc mówienie, że Mateusz Morawiecki nie bierze udziału w rekonstrukcji, jest po prostu kłamstwem. Skończmy, są ważniejsze tematy pewnie.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, widowiskowych, czy też utworzenie Rady do Spraw Zwierząt. To są założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Projektu, który w piątek Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie. Prezes Jarosław Kaczyński liczy na ponadpartyjne poparcie projektu. To ja zapytam posła Michała Krawczyka, czy rzeczywiście należy się spodziewać, bo także w ramach Koalicji Obywatelskiej nie ma jednolitego stanowiska w tej sprawie.
Więc panie redaktorze, ja należę do tych osób, które jeśli coś dobrego robią rządzący, to chwalę i jestem w stanie za tym podnieść rękę. Jeśli robią coś złego, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, to ganię i nigdy ręki za tym nie podniosę.
A ten projekt,
jeśli chodzi o projekt ustawy... Tak. Znam go tylko i wyłącznie z doniesień medialnych. Wiem, że wczoraj został złożony. Tak, ma kilkadziesiąt stron. Wczoraj wieczorem został złożony. Ja go jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Wczoraj wieczorem wpłynął do posłów. Natomiast z doniesień medialnych wiem, że dotyczy tych kwestii, o których mówił pan redaktor. I to są kwestie, które przez... Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską wielokrotnie były podnoszone. Ja także, kiedy jeszcze byłem radnym w Lublinie, w jednej z tych kwestii, mianowicie w kwestii zakazu wykorzystywania zwierząt w przedstawieniach cyrkowych, występowałem z interpelacją do prezydenta Krzysztofa Żuka i to dzięki mojej interwencji miasto nie wynajmuje od wielu lat terenów miejskich dla cyrków, które wykorzystują zwierzęta. Mówię tylko i wyłącznie o Lublinie. W ustawie z tego, co słyszałem, także taki zakaz jest wprowadzony, ale najważniejsze kwestie dotyczą sposobu przetrzymywania zwierząt na krótkiej uwięzi. To jest jedna kwestia. I druga kwestia hodowli zwierząt futerkowych, w której to hodowli Polska wiedzie prym, jest jednym z liderów niestety w Europie. Ja będę szczegółowo czytał ten projekt ustawy. Będziemy o tym rozmawiać na klubie. Natomiast jeśli by pan mnie zapytał o kierunkową opinię, jeśli chodzi o ten pomysł, o ten projekt, tak, uważam, że takie rozwiązania legislacyjne w Polsce powinny być wprowadzone.
To ja w takim razie zapytam pana posła Czarnka, bo rozumiem, taka opinia opozycji pana cieszy, ale chciałbym się jeszcze wrócić do 2017 roku. Wtedy też mieliśmy projekt, który też relacjonował i firmował poseł Czabański wówczas, tylko ta debata właściwie skończyła się niczym. Czy nie ma zagrożenia, że ten projekt podzieli losy tamtej ustawy, tamtego projektu?
Jeśli ten projekt po głębszej analizie, bo istotnie ja go przeczytałem, ale raz, on jest dość obszerny i trzeba go dobrze poanalizować. Jeśli ten projekt nie będzie ulegał zmianie takiej, która rzeczywiście będzie wychodziła naprzeciw obawom ludzi mieszkających na wsi, rolnikom, to pewnie będzie taki problem. Bo co do kierunków, ja też nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Znaczy wprowadzanie ustawodawstwa i przepisów prawa, które polepszają sytuację zwierząt i zakazują złego traktowania zwierząt, no to przecież takie hasło jest zapewne dla wszystkich dobrych ludzi absolutnie do zaakceptowania, a przeciwne byłoby nie do zaakceptowania.
Nikt, no ale wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach. Oczywiście,
diabeł tkwi w szczegółach. I teraz, jeśli chodzi o zakaz zwierząt futerkowych, ja sam mam z tym problem u siebie na osiedlu. Są osiedla, dla których gospodarka polegająca na tym, na hodowli zwierząt futerkowych, tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, utrzymuje się z tego jedna osoba. Natomiast wartość nieruchomości leżących obok tej hodowli norek czy lisów radykalnie zmniejsza się, dlatego że smród jest nieprawdopodobnie uciążliwy. I wiem również z rozmów z weterynarią czy z sanepidem, że niestety, ale zdecydowana większość tych niewielu, bo to jest garstka ludzi, która się zajmuje tą działką, po prostu źle prowadzi te swoje gospodarstwa, nie sprząta tych odchodów i to jest uciążliwe nieprawdopodobnie dla mieszkańców dookoła, zdecydowanie bardziej niż jakakolwiek inna gałąź gospodarki rolnej. Więc ja twierdzę, że regulacja w tym zakresie ograniczająca hodowlę zwierząt futerkowych, czyli lisów i norek w szczególności, albo wręcz zakazująca, kierunek jej jest bardzo dobry i trzeba będzie nad nim pracować, ale nie z powodu tego, że ludzie mają futerek nie nosić, bo to jest absurdalne hasło. No to z takiego samego powodu mogliby mięsa nie jeść, albo mleka nie jeść, prawda? Albo, nie wiem, miodu nie pić. I dlatego mielibyśmy nie utrzymywać kur, kaczek i tak dalej. To jest absurdalny argument, który kompletnie do niczego nie pasuje. Nosimy paski skórzane, chodzimy w skórzanych butach, jakoś komu nikomu to nie przeszkadza. Komu przeszkadza rękawiczka z futerka? Mnie nie przeszkadza. Mnie przeszkadza sposób przetrzymywania tych zwierząt, bo jest rzeczywiście skandaliczny w zdecydowanej większości przypadków i nad tym należy się zastanowić. Jeśli nie da się wprowadzić innego sposobu, być może trzeba zakazać, to jest kierunek jasny. Natomiast co do uboju rytualnego i uprawnień organizacji pozarządowych, no to tutaj dyskusja jest ogromna i musi być ogromna, dlatego że ja sobie nie wyobrażam utrzymania takich przepisów, które w projekcie czytam, uprawnień organizacji pozarządowych, polegających na tym, że jakaś pani spórek z jakąś inną panią, która dzika od człowieka nie jest w stanie odróżnić, z lewicy czy z Koalicji Obywatelskiej, przyjdzie, będzie kontrolowała gospodarstwo rolne w Jastkowie. To jest po prostu niemożliwe i za takimi zmianami nie będzie.
Pytanie, panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość nie rozpoczyna w tej chwili wojny z branżą.
Nie, to nie jest żadna wojna. To nie jest żadna wojna, to jest głęboka dyskusja.
No ale już mieliśmy głosy w rozgłośnie ojca Rydzyka o tym, że o zdradzie PiS.
Panie redaktorze, to jest głęboka dyskusja nad tym, jak uchronić zwierzęta przed złym traktowaniem i co do kierunku jesteśmy absolutnie przekonani. Natomiast tak, jak pan powiedział, diabeł tkwi w szczegółach, te uprawnienia organizacji, które wyczytałem pobieżnie wczoraj, są nie do zaakceptowania, a ubój rytualny, czy zakaz uboju rytualnego, no ja nie jestem w stanie zrozumieć jednego argumentu. Dlaczego dla związków wyznaniowych jest okej, a dla rolników, którzy na eksport przekazują swoje zwierzęta, nie jest okej. Jak mi ktoś to wyjaśni, to zagłosuję za, jak nie, no to przepraszam serdecznie, ale nie mogę teraz pozbawiać polskich rolników możliwości produkcji bydła czy drobiu z przeznaczeniem na ubój rytualny dla rynków arabskich czy izraelskich, a pozwalać na przykład gminie żydowskiej czy innemu związkowi wyznaniowemu zabijać. Znaczy co, to jak jest zabijane na potrzeby związku czy gminy żydowskiej, to nie cierpi zwierzę, a jak na potrzeby eksportu polskiego, to cierpi. No to jest kompletnie nielogiczne i to jest element czy płaszczyzna, nad którą na pewno będziemy dyskutować na bazie tego projektu, który kierunkowo jest oczywiście bardzo dobry.
Jak za tym projektem w obecnej postaci, na obecnym etapie dziś zagłosowałby Jarosław Sachajko?
Ja, aby skrócić moją wypowiedź, to zgodzę się z tym, co powiedział znowu pan poseł Czarnek.
Niespotykana w ciągu ostatnich lat.
Dosyć często się zgadzamy.
Chyba ostatnio.
Co do tych wypowiedzi, ja tylko zwrócę uwagę, może na jedną doprecyzuję. To, że jakiś hodowca nie dba odpowiednio o swoje zwierzęta, nie wyrzuca odchodów, to po prostu trzeba go skontrolować, ukarać, ale nie wolno zabijać branży. Bo zwrócę uwagę na coś, co jest naprawdę pomijane w mediach. Jeżeli zakażemy hodowli norek, to o 20-30% podrożeje nam wędlina. I teraz, czy my na pewno tego chcemy? Czy wszyscy Polacy decydują...
To z czego to wynika?
Bo norki...
Takiego przełożenia to nie jest.
Jest dokładnie takie przełożenie. Norki zjadają odpady z wołowiny, z kurczaków, jak również z ryb. O tym też trzeba mówić. Właśnie 3 lata temu dwie komisje zwołałem w tej sprawie i tam właśnie była merytoryczna, bardzo dobra dyskusja, gdzie właśnie producenci ryb powiedzieli, że oni wypadają z rynku, jeżeli to będzie. Jeżeli wprowadzimy ten zakaz. Druga rzecz, no ta branża przynosi dochody do budżetu państwa. I teraz każdy z Polaków pracujących powinien się zastanowić, czy chce 100 zł więcej miesięcznie tracić z własnej kieszeni. Bo będzie musiał zapłacić 30-40 zł więcej za wędliny miesięcznie. I druga rzecz, no trzeba w podatkach w jakiś sposób zrekompensować ten ubytek, który do polskiej gospodarki przynosi hodowla norek. I jeszcze jedna rzecz, żeby nasi słuchacze o tym wiedzieli. Ile norek trzeba, ile tych skór trzeba na świecie, to jest stała liczba. Ona się nie zmienia od dawna. I teraz jeżeli te norki nie będą hodowane w Polsce, to one będą hodowane na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji, w tragicznych warunkach. Więc ja bym jednak chciał, żeby te wszystkie osoby, które kochają zwierzęta, nie tylko kochały zwierzęta, które im się wydaje, że je widzą, tylko zwierzę to jest zwierzę i powinniśmy o nie dbać. Pełna zgoda, no nie może być tak, że organizacja pozarządowa jest sędzią w swojej sprawie. No ja już mówiłem ten przykład przed programem, no to tak jakby było tak, że policjant spowoduje wypadek, później wysiada, zakłada odznakę i w swojej sprawie prowadzi postępowanie. No w ten sposób jest tak to zrobione. Wielu mieszkańcom miast wydaje się, że te wielkie uprawnienia, jakie chcemy dać organizacjom pozarządowym, ich nie dotykają. Dotykają, bo ta organizacja będzie mogła przyjść do każdego, do mieszkania, zabrać mu psa, kota i sama zbierać dowody i później występować w sądzie. Naprawdę jest duży absurd z tym związany. Więc tematów jest dużo. Trzeba o tym przedyskutować. To naprawdę bardzo głęboko, bo nie podejrzewam, żeby w Polsce była jakakolwiek osoba, która by zgadzała się na znęcanie nad zwierzętami. Jeszcze jeden absurd, który tam jest. No, w ciągu roku trzeba zlikwidować właśnie zwierzęta w cyrkach i można je oddawać do gminnych schronisk. No, ja chciałbym zobaczyć, jak taki lew czy tygrys będzie w gminnym schronisku przechowywanych. Tam jest naprawdę dużo niebezpiecznych rzeczy. Mam nadzieję, że długo,
czyli
głęboko...
przede wszystkim debata, dyskusja, poprawki.
Oczywiście.
Pan od ewentualnych poprawek warunkuje swoje poparcie
oczywiście,
tego projektu.
Oczywiście, nie jest do zaakceptowania w tej chwili, ale mam przygotowane już w tej chwili trochę tych poprawek. Mam nadzieję, że na jednym posiedzeniu nie przedyskutujemy tej ustawy, bo ona wymaga kilku tygodni głębokich dyskusji.
W międzyczasie tak zwanych negocjacji związanych z rekonstrukcją rządu, ale jedno zdanie.
Wymaga zaopiniowania środowisk i organizacji rolniczych, które dokładnie wiedzą, na czym rzecz polega i z nimi to musi być przedyskutowane, bo kierunek jak najbardziej zasadniczy, tak? No teraz nie może się odbywać kosztem polskiego rolnictwa, polskiego rolnika i wszędzie, gdzie jest jakaś pułapka
i konsumenta,
wszędzie, gdzie jest jakaś pułapka w tej ustawie, ta pułapka musi po prostu być usuwana też stosowną argumentacją, bo ja się na przykład nie zgadzam na argumentację taką, że jak my nie będziemy hodować lisów i norek, to na Białorusi będą hodować. No nie. Znaczy, tak samo moglibyśmy powiedzieć, że no nie wprowadzajmy rygorystycznych norm co do spalania przez paliwa przez samochody, bo na Białorusi spalają inaczej. Nie, nie. My musimy swoje standardy mieć i te zwierzęta muszą u nas być rzeczywiście traktowane bardzo dobrze, bo jest na to nas po prostu stać. Ale nie może się to odbywać kosztem rolników, rolnictwa i polskiej wsi.
Michał Krawczyk jeszcze.
Ja bardzo chętnie zwracam się do pana posła Sachajko. Zobaczyłbym faktyczne wyliczenia tego, o czym pan mówi, bo wydaje mi się, że argument dotyczący wzrostu cen wędlin o 20% w sklepach przez to, że w Polsce przestanie być hodowanych
się wydaje
5 milionów norek,
no, tym bardziej, że mamy spadek
na
produkcji
futra,
mięsa,
jest bardzo, bardzo grubo konsumpcji. Przesadzony tak i obawiam się, tak że jest. Będziecie go państwo używać po to, żeby próbować wywrócić ten projekt ustawy, a ja przypomnę, że projekt ustawy też autorstwa Prawa i Sprawiedliwości już kilka lat temu w Sejmie był.
I dlatego został, wiem, co mówię.
I został...
Ja panu pokażę, zapraszam na Komisję Rolnictwa.
I został wtedy wywrócony i nie został uchwalony. No właśnie, i boję się, słuchając tej dyskusji, że znowu dojdziemy do takiej sytuacji, bo wtedy okazało się, że lobby futrzarskie producentów futer, zwierząt ze zwierząt futerkowych wspólnie z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem wyrzuciło ten projekt do kosza wbrew większości Prawa i Sprawiedliwości.
Zostawmy ten temat.
Zobaczymy, jak silny jest Jarosław Kaczyński w tej sprawie.
Będziemy też o tym mówić na antenie Radia Lublin, pewnie też nie raz jeszcze w naszym programie Panorama Tygodnia. Jako trzeci temat chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali i powrócili niejako do wizyty białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej w Polsce, która spotkała się zarówno z premierem Mateuszem Morawieckim, była na forum ekonomicznym w Krynicy, jak i z liderem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką. Pytanie do pana posła Czarnka. Czy Polska próbuje przejąć rolę adwokata białoruskiej opozycji, czy sprawy białoruskiej szerzej od Litwy?
Nie. Tu nie ma żadnego wyścigu. No, Litwa ma swoje działania w tej sprawie, Polska ma swoje działania w tej sprawie, Polska ma swoje płaszczyzny tego działania. Jedną z tych płaszczyzn bardzo ważną jest Grupa Wyszehradzka, która wczoraj się zebrała w Lublinie. Nie ma żadnego wyścigu. To jest kwestia współpracy i skutecznego wspierania opozycji białoruskiej. Powstanie na Białorusi, bo ja nie używam słowa rewolucja, żadna rewolucja nie skończyła się nigdy niczym pozytywnym. To jest powstanie narodu białoruskiego do wolności, bo państwo białoruskie jest niepodległe, ale naród białoruski wolny nie jest. To jest zupełnie oczywiste. I do tej wolności w tym momencie powstał. Aby to powstanie zakończyło się pozytywnie w jakiejś perspektywie czasowej, bo też nie jesteśmy w stanie określić w jakiej perspektywie czasowej, to wszystko zależy od Białorusi i wsparcia z zewnątrz. Dopóki Białoruś, naród białoruski wolny będzie miał wsparcie w świecie, no a my jesteśmy na pierwszej linii frontu jako najbliżsi sąsiedzi i ludzie, którzy mają swoje doświadczenie z walką o wolność, no to dopóty to powstanie będzie miało szansę powodzenia. Natomiast jeśli Białoruś zostanie osamotniona, naród białoruski zostanie osamotniony, no to siłą rzeczy Łukaszenka i wspierany przez Rosję putinowską po prostu stłumi to powstanie. I w tym sensie działania Polski to nie jest kwestia wyścigu z Litwą, bo nie wiem, w czym mielibyśmy się ścigać.
Nie, no chodzi mi o pewne konkretne działania. To znaczy, wiemy, że Swiatłana Cichanouska wyjechała
no i poza tym
na Litwę. Nie, mieliśmy jednak uchwałę Sejmu Litewskiego.
No dobrze, tylko że Sejmu Litewskiego uchwałę nie noszącą żadnych zmian prawnych. Mieliśmy z kolei
Mieliśmy działania Litwy, państwo polskie. Panie pośle, ale tak. tylko w takim razie wytłumaczmy. Jednak państwa bałtyckie opowiadają się za twardymi restrykcjami i sankcjami wobec Białorusi. Wpisanie na listę osób z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej Aleksandra
Łukasza. Ja tylko mówię, że tu nie ma żadnych wyścigów.
No ale chodzi mi właśnie o konkretne działania. Ale trzeba powiedzieć i wrócić do wczorajszego szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie. Minister, premier Mateusz Morawiecki mówi, że państwa Grupy Wyszehradzkiej będą postulowały choćby zniesienie ruchu wizowego z Białorusią, a także konkretny pakiet gospodarczy.
Proszę Państwa, jeszcze raz, bo pan redaktor się jakoś się zdenerwował, jak
nie, mówię, ja tylko
że my się z Litwą nie ścigamy. No, jestem przekonany, że działania Litwy, Łotwy i Estonii są niezwykle ważne i ogromnie dziękuję Litwinom, Łotyszom i Estończykom za to, co robią. Natomiast nie mam najmniejszej wątpliwości, że wsparcie całej Unii Europejskiej na czele z Polską, która Unię Europejską do tego zachęca i obliguje, no jest dużo ważniejsze niż tego czy innego państwa. Więc nie ścigając się o to, kto tu jest pierwszy i kto jaki podjął, no realne oddziaływanie musi być przede wszystkim skuteczne. No a ta skuteczność jest tutaj po stronie polskiej już widoczna. No mamy Radę Europejską, która miała się spotkać gdzieś tam pod koniec września, a już się spotkała i zanegowała wybory na Białorusi. Mamy Solidarni z Białorusią i 5 punktów za 50 milionów złotych, podczas gdy Unia Europejska dużo mniej tych środków przekazuje. Mamy Grupę Wyszehradzką, która wprost wczoraj w Lublinie na granicy z Białorusią, można powiedzieć, czy przy granicy z Białorusią, mówi o Polsce jako liderze i jako ambasadorze Białorusi w ramach tego formatu Grupy Wyszehradzkiej, ale też w ramach Unii Europejskiej. Mamy konkretne działania i spotkania premiera Morawieckiego z panią Cichanowską, którą Białorusini nazywają swoją panią prezydent. To są działania, które jednoznacznie cały czas podtrzymują ten powstańczy ruch narodu białoruskiego, a bez tych działań on po prostu by wygasł. I tutaj naprawdę nie ma żadnego ścigania się z kimkolwiek. Wszyscy, którzy chcą pomóc Białorusi, są absolutnie mile widziani i wspierani również przez Polskę. I to musi po prostu działać. I cieszę się, że również na arenie wewnętrznej, jak tu siedzimy przy stołach, też się pewnie w tym
i właśnie to jest jedna z tych kolejna właściwie kwestia.
Co do tego, co mamy robić.
Dzisiaj rozmawiamy, która właściwie łączy polskich polityków, polskie społeczeństwo, pomoc i wsparcie dla Białorusi. Pan poseł Michał Krawczyk, Borys Budka także spotykał się ze Swietłaną Cichanowską.
Tak jest. I dokładnie jest tak, jak mówi pan redaktor. Znaczy tutaj nie ma wątpliwości, nie ma między nami, wydaje mi się, różnic, a przynajmniej zasadniczych różnic, jeśli chodzi o ocenę tego, co się zdarzyło na Białorusi. Te wybory były sfałszowane, zresztą kolejny raz. Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba piąty czy czwarty raz wybory zostały na Białorusi sfałszowane. Nie ma wątpliwości co do tego, że te wybory powinny zostać unieważnione i powinny zostać ponownie przeprowadzone w sposób demokratyczny, pod kontrolą międzynarodową. I tutaj co do tego się nie różnimy i wszyscy kibicujemy.
Tylko żeby tak się stało, panie pośle, to muszą być konkretne, twarde działania. A tego nawet w ramach Unii Europejskiej jeszcze nie widzimy.
Próbuję właśnie do tego zmierzać. Natomiast i także nie ma wątpliwości i różnic między nami co do tego, że wsparcie bardzo konkretne dla Białorusi ze strony Polski, ale Unii Europejskiej jest potrzebne. Ja rozumiem, że to nie jest wyścig i zgadzam się z panem posłem. Natomiast ta sytuacja pokazuje, w jakiej defensywie w tym momencie znajduje się polska dyplomacja i w jakiej defensywie znajduje się Polska w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kształtowanie spraw międzynarodowych. To Litwa w tym momencie gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o relacje między panią Cichanowską a Unią Europejską. Polska próbuje, tak jak wczoraj Mateusz Morawiecki, próbuje zacząć grać pierwsze skrzypce, natomiast wczorajszy szczyt i spotkanie też było pewną porażką. Niestety, ja to mówię z przykrością polskiego rządu, bo tajemnicą Poliszynela jest to, że Mateusz Morawiecki chciał, żeby pani Cichanowska, która jest w Polsce, przyjechała wczoraj do Lublina, nie otrzymał na to zgody wszystkich partnerów Grupy Wyszehradzkiej i tak się nie stało, więc to
pokazuje... Oficjalnie Cichanowska mówiła, że rzeczywiście takie takie zaproszenie było, takie plany były, ale zmieniły się je i musiała wylecieć
do Wilna. Oczywiście, bo wszyscy są dyplomatami, tak. Natomiast wiemy jak było, my nie jesteśmy dyplomatami i możemy powiedzieć wprost, to była porażka niestety polskiego rządu, bo to był bardzo silny sygnał, jeśli Grupa Wyszehradzka i to na dodatek w naszym Lublinie spotkałaby się z panią Cichanouską. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, dlaczego doszło do takiego osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej i w Unii Europejskiej? No proszę państwa, my chcemy z jednej strony krytykujemy to, co się dzieje na Białorusi. Ja tu nie tworzę analogii między dyktaturą a tym, co jest w Polsce, ale pamiętajmy, jak wiele zastrzeżeń do wyborów w Polsce miała ta sama organizacja, czyli OBWE, w stosunku do wyborów na Białorusi. Były ogromne, ale proszę sobie przeczytać...
Wybory polskie i białoruskie to już jest bezczelność. Tak naprawdę, panie pośle, w tym momencie pan godzi w interesy narodu polskiego.
Ale znowu... panowie, na koniec...
Ja widzę, że dzisiaj jest pan strasznie nerwowy.
Nie, ale w tej argumentacji proszę trzymać pewną granicę rozsądku.
Panie redaktorze,
normalnego
podejścia do Polski.
Jak będzie wszyscy na koniec, niewiele z tego znowu, ale niech pogodzi pan Jarosław Sachajko. Pan poseł Przemysław Czarnek.
Ja tylko jednym zdaniem
dokończę. Panie pośle, jedno zdanie.
Pan poseł niestety uważnie nie słucha tego, co mówi.
Uważnie słucham tego, co pan chce powiedzieć.
Dobrze.
Ja powiedziałem, że ja nie buduję analogii. Mówię tylko o tym. Nie, wcześniej powiedziałem.
Nie buduje pan analogii z Białorusią.
Nie buduje analogii z Białorusią, natomiast jest raport OBWE niezwykle krytyczny dotyczący wyborów prezydenckich w Polsce.
Ale to już tem będziemy to...
Polska... Konkluzja, panie redaktorze.
Nie, no, jak w tym momencie Polska, pan buduje analogię z
krytykowana przez OBWE, może na arenie międzynarodowej występować w obronie
Jarosław, Jarosław Sachajko na koniec, pan poseł Przemysław Czarnek już... Dajmy spokój. Jarosław Sachajko. Panowie, ale naprawdę nic z tego nie można zrozumieć.
Byłem 3 dni w Karpaczu, bardzo fajne forum ekonomiczne i była pani Swietłana Cichanouska, był z 2006 roku premier, kandydat na prezydenta Białorusi i parę innych osób. Co oni powiedzieli? Że oni powiedzieli, że oni nie chcą zbyt radykalnej pomocy z zewnątrz, bo wiedzą, że mają Rosję zaraz obok. Oni mówią, że sobie sami poradzą, tylko boją się, że Unia Europejska zostawi ich. Boją się tego związku Niemiec z Rosją. I prosili o to, żeby cały czas o nich mówić. Oni dokładnie sami sobie... To powstanie, jak pan poseł Czarnek powiedział, oni sami sobie wygrają w swoim czasie, tylko nie wolno ich zostawić, jak wielokrotnie wiele narodów zostało zostawionych.
I tu stawiamy kropkę na dzisiaj, ale rozumiem, do tematu też będziemy wracać, bo budzi on kontrowersje, jak nie tylko ten temat. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Poseł Michał Krawczyk, Platforma Obywatelska,
dziękuję
Koalicja Obywatelska, Jarosław Sachajko, Ruch Kukiz 15 i pan poseł dziękuję Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, Tomasz Nieśpiał, Krzysztof Kosior i Piotr Wierzchoń. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.